Razem z nami dzisiaj Bartosz Panek, redaktor naczelny Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W 2014 roku, tutaj też Państwu powiem, za reportaż Chcę Więcej otrzymał międzynarodową nagrodę Prix Italia, a my dzisiaj nie będziemy, albo może niewiele, będziemy rozmawiać o reportażu radiowym, będziemy rozmawiać o reportażu takim pisanym, o reportażu, który ma tytuł, jest książką Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach. To nie jest pierwsza książka naszego dzisiejszego gościa, bo wcześniej również w wydawnictwie Czarny ukazała się książka U nas każdy jest prorokiem o Tatarach w Polsce. Ale my dzisiaj o tej książce dotyczącej PGR-ów. Zastanawiałam się nad tym pytaniem otwierającym. Różne, trudne, skomplikowane mi przychodziły do głowy, ale jest takie pytanie, które ja bardzo lubię zadawać gościom, najprostsze i ono czasami wymaga najtrudniejszej odpowiedzi. I zadam ci je. Dlaczego napisałeś tę książkę?
Odpowiedź jest prosta, wręcz banalna i trochę się krępuję, kiedy jestem zmuszany czasem, a zachęcany częściej, a najczęściej jednak proszony o odpowiedź na to pytanie, kiedy jej udzielam. Ta książka powstała z ciekawości, czystej ciekawości, takiej reporterskiej ciekawości, która pociąga za sobą wejście w temat, którego się nie zna, którego się nie znało wcześniej, o którym się ledwo słyszało.
Czyli nie
ta książka
było to
powstała
twoje,
z ciekawości.
Tak, z ciekawości. Czyli nie było to podyktowane na przykład twoim doświadczeniem.
Nie, zupełnie nie, a może tak. Paradoksalnie może tak. To znaczy ja tego doświadczenia nie miałem, tego, o którym piszę. I postanowiłem sprawdzić, czym ono było. Chociaż na samym początku przyświecała mi zupełnie inna myśl. Na samym początku chciałem sprawdzić, jakie są losy tej popegerowskiej infrastruktury przede wszystkim. Jak się ma materia, którą państwowe gospodarstwa rolne po sobie zostawiły i którą państwo po roku, umownie przyjmijmy rok 91-92, zagospodarowało lepiej lub wręcz porzuciło.
Szukasz w tej książce też odpowiedzi. Tutaj już przejdziemy do tego, co jest, chociaż nie zaczniemy chronologicznie, zresztą nie opowiemy Państwu też tej książki, bo po to się spotykamy, żeby zachęcić do jej przeczytania. A myślę, że ona jest niezwykle ważna dla mieszkańców okolic Szczecina, dla mieszkańców mniejszych miejscowości, bo znajdą tam dużą część swojego życia i swojego doświadczenia. Ty szukasz też odpowiedzialnych za ten obecny stan, za to, co jest dzisiaj, nawet nie tylko za to, co było po 89 roku. I wydaje mi się, że mówiąc kolokwialnie, zupełnie nie bierzesz jeńców, bo tam się dostaje i Leszkowi Balcerowiczowi, i Lechowi Wałęsie, i Mateuszowi Morawieckiemu również. Czy szukanie też odpowiedzi właśnie na to pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za to, co się stało z państwowymi gospodarstwami rolnymi, rozwinę tutaj ten skrót, to było coś, co na początku ci przyświecało, czy dopiero w trakcie zaczęło być tak bardzo istotne?
Nie. To nie miała być w żadnym sensie i w żadnej mierze książka rozliczeniowa. Zresztą ten wątek, o którym wspominasz, jest jednym z pobocznych. Wcale nie jest głównym wątkiem. Przynajmniej ja go tak nie odbierałem, tworząc całą tę narrację i tę opowieść, konstruując. Natomiast uznałem jednak, że warto się też przyjrzeć, jak wyglądała polityka wszystkich ekip, które rządziły Polską po roku 89 i rządzą nadal, wobec byłych PGR-ów i wobec przede wszystkim osób, które kiedyś w państwowych gospodarstwach rolnych pracowały, żyły, tworzyły też te przestrzenie, przyczyniały się do ich rozwoju również, czy do ich trwania, przetrwania i mieszkają tam nadal, borykając się z rozmaitymi problemami. No i zasadniczo refleksja jest bardzo gorzka. Otóż mało komu, by nie rzec prawie nikomu, zależało na tym, aby los byłych pracowników PGR-ów realnie się poprawił.
To jest to, co mamy dzisiaj, ale kiedy sięgniemy do historii, będziemy chcieli opowiedzieć to, jak to się wszystko zaczęło. Jak szukałeś tych informacji, bo przedarłeś się przez mnóstwo wspomnień ludzi, wiadomości prasowych, też różnego rodzaju innych. Jak szukałeś dojścia do tych, którzy mogą opowiedzieć o samym początku?
Przyznam szczerze, że trudno jest mi przypomnieć sobie wszystkie okoliczności, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim szukałem jednak mocnych, wyrazistych historii, które wiązały się z funkcjonowaniem gospodarstw państwowych. Między początkiem lat 50., a końcem lat 80., czy też początkiem lat 90. I w tych dużych, ciekawych, może też niekoniecznie stereotypowych czy standardowych historiach, tematach dużych, szukałem mniejszych ludzkich opowieści, czy też ludzkiej perspektywy, perspektywy bohaterów, konkretnych ludzi. Tak na przykład było z opowieścią o plenerach artystycznych.
Doskonały rozdział.
Garbno pod Kętrzynem. Fenomen znakomity. W zasadzie jedyne państwowe gospodarstwo rolne. No, było też drugie w okolicach Kalisza, natomiast te plenery tam trwały o wiele krócej i nie były tak regularnie organizowane, ale zasadniczo Garbno było jedynym gospodarstwem, które postawiło na taki, no właśnie, model zapraszania artystów, ludzi z zewnątrz i próbę połączenia tych pracowników polowych, oborowych, ale też administracji gospodarstwa państwowego z osobami, które przyjeżdżają z zupełnie innego świata i mają też zupełnie inny światopogląd, wyznają jednak trochę inne wartości, co innego ich interesuje. Była to próba udana tylko do pewnego stopnia, natomiast wydała mi się szalenie ciekawym pomysłem na opowiedzenie o PGR-ach z trochę innej strony, takiej mało oczywistej. No i postanowiłem sobie, że dotrę do osób, które były głównymi bohaterami, głównymi bohaterkami tamtych wydarzeń i no, tak ten rozdział powstał po prostu. No. Nie ma takiej jednej recepty. Wydaje mi się, że klucz tkwi w tym, by szukać, by nie ustawać w poszukiwaniu, w przeprowadzaniu własnego researchu, dokumentacji. No i dopiero potem, kiedy już zbierzemy odpowiednio dużo ciekawego, interesującego, intrygującego materiału, ale też takiego materiału, który nas samych zaskoczy, no to wtedy jesteśmy w stanie przystąpić do tworzenia opowieści. No bo historia jest czymś innym niż opowieść, niż to, co my proponujemy naszym czytelnikom, słuchaczom czy widzom, jeśli oczywiście tworzymy w zakresie wideo czy obrazu.
A jaka była ta wiedza, z którą ty wszedłeś w ten temat? Co wiedziałeś?
Niewielka, prawie żadna. No, wiedziałem oczywiście, że gospodarstwa państwowe dotknęła no, katastrofa w pewnym sensie, tragedia, ktoś by pewnie powiedział, myślę, że wielu wciąż tak to odczuwa. Na pewno wiedziałem, że wydarzyły się w gospodarstwach państwowych rzeczy, których osoby w wielu innych miejscach nie doświadczały w takim dużym stopniu, chociaż oczywiście zwolnienia w przemyśle czy bankructwa dużych przedsiębiorstw państwowych były również spektakularne. Zamykanie kopalń, fabryk włókienniczych. Natomiast w gospodarstwach państwowych wydarzyło się coś, co ja bym nazwał kumulacją tych wszystkich transformacyjnych problemów, kataklizmów, nieszczęść, katastrof. Wiedziałem oczywiście, jak się pokazywało w mediach losy ludzi.
O tym też piszesz.
No właśnie, którzy pracowali w gospodarstwach państwowych i którzy zostali w zasadzie z niczym, z niewielkimi zasobami po rozwiązaniu tych gospodarstw. I to były trochę klisze, trochę może stereotypy. No ale chciałem się dowiedzieć, jak było.
Czy to odarcie ze stereotypów to było coś, co bardzo leżało ci na sercu?
Nie, wiesz, ja chciałem po prostu dowiedzieć się, jak było. I część z tych stereotypów okazała się jednak prawdą, czy też no, rzeczywistością, która nie jest wyłącznie podkręcona, wykreowana i ubrana w ramy stereotypu. Aczkolwiek też się dowiedziałem, że nie można generalizować. Wiele PGR-ów funkcjonowało na przyzwoitym poziomie, niektóre należały do ekstraklasy. W niektórych miejscach, które kiedyś były zdominowane przez państwowe rolnictwo, żyje się świetnie w tym momencie i transformacja przebiegła tam w dość gładki sposób. Zatem mówienie ogólnie o tym, że PGR-y to lub tamto, samo w sobie jest założeniem błędnym. To jest podstawowa lekcja, którą wyciągnąłem już dość wcześnie, bo na bardzo początkowym etapie tej pracy, no właśnie z całego tego procesu opowiadania powojennej historii państwowego rolnictwa w Polsce.
Jeździłeś prawie po całej Polsce, a przynajmniej po jej dużej części. Które z tych gospodarstw najbardziej utkwiło ci w pamięci? Czy opowieść o tym, co działo się na przykład w Wielkopolsce, gdzie świetnie przygotowany zarządca trafił właśnie do państwowego gospodarstwa rolnego i naprawdę ono dobrze prosperowało? Czy takie miejsca, gdzie właściwie zawsze dokładano sporo pieniędzy, a i tak nie były to gospodarstwa rentowne? Które gdzieś najbardziej zostało ci w pamięci? Też z ludźmi, którzy je tworzyli, z potomkami tych ludzi.
Tu się wiele na siebie nakłada czynników i myślę sobie, że z jednej strony tęsknię za niektórymi krajobrazami. Ja w ogóle wychowywałem się na skraju Wyżyny Lubelskiej, północnym skraju, więc ciągnie mnie jednak w tamte strony.
I to też się pojawia.
Owszem.
I to takie miejsce, które ostatnio trafiło gdzieś do serwisów informacyjnych, niestety z bardzo smutnych powodów, czyli przewodów.
Tak, przewodów, natomiast ja do Przewodowa trafiłem zanim jeszcze w Przewodowie wybuchła ta zbłąkana rakieta i z tego powodu kilka osób poniosło śmierć. O tej traumie w Przewodowie było ostatnio głośno, natomiast o traumie związanej z zamknięciem całkiem nieźle prosperującego gospodarstwa rolnego było trochę ciszej. W ogóle. Nie tylko teraz, ale i przed laty, mam wrażenie. A jeśli było trochę głośno, to właśnie w kontekście biednych, głodnych dzieci i bezradnych rodziców tychże dzieci, którzy nie potrafią sobie poradzić w nowej, kapitalistycznej, transformacyjnej, pełnej szczęścia, teoretycznego przynajmniej, rzeczywistości. Więc tęsknię za tym południowym kawałkiem Roztocza, za widokami na Grzędę Sokalską, ale tęsknię też za spotkaniami z poszczególnymi ludźmi. Nie wszyscy stali się bohaterami. Niektóre z tych spotkań były krótkie, przelotne, ale jakoś zapamiętałem je jako bardzo wyjątkowe i no, cały czas mnie wspomnienie o nich wzrusza. Myślę na przykład o takim bardzo krótkim, naprawdę, wręcz bym powiedział roboczym spotkaniu z Andrzejem Wieprzyckim, który mieszka w województwie zachodniopomorskim, w Słowenkowie, między Koszalinem a Kołobrzegiem, nie przepraszam, między Białogardem a Kołobrzegiem. Andrzej Wieprzycki jest jednym z liderów społeczności, stowarzyszenia zrzeszającego byłych pracowników PGR-ów. Organizuje takie zjazdy właśnie w Słowenkowie, które integrują tę społeczność. Andrzej Wieprzycki również walczy o to, żeby nie sam z Joanną Warechą, ale no, jest bardzo istotnym liderem również i na tym polu. Walczy o to, aby pracownicy byłych państwowych gospodarstw rolnych otrzymali rekompensaty za to, że no, zostali w dość drastyczny i nagły sposób pozbawieni zasobów, na które zresztą sami pracowali przez wiele lat. No ale dobijając już do brzegu, z Andrzejem Wieprzyckim spotkałem się w ogródku jego domu. Rozmawialiśmy o takich, bym powiedział, standardowych rzeczach. Andrzej opowiedział mi trochę swojej historii, trochę na temat samego stowarzyszenia, dlaczego walczą, o co walczą i dlaczego nie odpuszczają. No ale potem dostałem od Andrzeja na drogę, bo jechałem na inne spotkania trochę dalej, dostałem od niego gałązkę pomidorów z jego ogródka i one były fenomenalne w smaku i zapachu i naprawdę z wielkim rozrzewnieniem wspominam sobie tamtą scenę, tamte chwile. Serdeczne pozdrowienia, Andrzeju, jeśli nas słuchasz.
Czyli była to w jakimś stopniu też podróż sentymentalna.
Trochę tak, no ale na tym to wszystko polega, tak mi się wydaje. No, mnóstwo relacji się nawiązuje w takiej pracy. A ostatecznie trzeba z empatią podchodzić do tego wszystkiego, co się dzieje i to oczywiście kosztuje sporo, też emocjonalnie i wydaje mi się fizycznie, bo to zmęczenie emocjonalne potem się przekłada na zmęczenie czysto fizyczne. No warto się zaangażować i w ten sposób, przynajmniej na tym etapie, myślę, zbierania materiałów, nawiązywania relacji, nawiązywania kontaktów, po to, żeby usłyszeć.
No właśnie co?
Tu duże słowo chyba powinno paść z moich ust. Ja to nazywam sobie prawdę emocji.
Jaka jest ta prawda emocji?
Gorzka przede wszystkim. Pełna rozczarowania. Mam wrażenie, że ta cała książka, tak jak patrzę na nią po prawie 4 latach pracy, nad zbieraniem materiałów i tworzeniem tekstu. Ona jest o żałobie, o cały czas niedokończonej żałobie po gospodarstwach państwowych, ale to nie jest oczywiście żałoba wyłącznie po tym, że PGR-y upadły. Myślę, że szerzej warto na to całe zjawisko spojrzeć i powiedzieć sobie, że żałobę, którą przeżywają moi bohaterowie, moje bohaterki, powinniśmy traktować jako żałobę po świecie przewidywalnym, spokojnym, uporządkowanym, takim, który dawał względne bezpieczeństwo, bo oczywiście nie było ono bezgraniczne i nieskończone, ale względne i przewidywalne. Myślę, że za takim światem wielu z nas tęskni. Te odniesienia są różne. Tu odnosimy się do życia w mikrokosmosach zdominowanych przez gospodarstwa państwowe. One oczywiście też miały wiele swoich słabości i minusów. Natomiast w ogóle ten nurt nostalgiczny w tym momencie jest, wydaje mi się, bardzo wyrazisty w przestrzeni publicznej. I mimo, że obiektywnie żyje nam się lepiej, to jednak tęsknimy do tego, co było kiedyś. Bo kiedyś było prościej, łatwiej i świat wydawał nam się trochę mniej skomplikowany.
Jeżeli już jesteśmy przy nurtach, to tak się zastanawiałam, czytając tę książkę, też myśląc właśnie o tej żałobie, o tym, z czym nas zostawisz, ale do tego jeszcze przejdziemy. Zastanawiałam się też, na ile jest to książka, która może się wpisać w ten nurt, który mamy teraz bardzo silny, takich opowieści dotyczących wsi i ludzi życia na wsi. To jest choćby książka Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak i wiele, wiele innych tutaj tytułów mogłabym wymienić. Czy sądzisz, że ona też się w to wpisuje? Może wpisać.
Pewnie tak, ale ja bym do żadnego nurtu nie chciał wpisywać się i swoich działek. Po prostu. No to myślę, że inni robią to skuteczniej i lepiej.
To zostawmy.
Czy mogę tak się trochę uchylić od odpowiedzi na to pytanie?
Możesz, zostawmy w takim razie, to taki będzie nurt gdzieś tam obok. Ten mikrokosmos, o którym wspomniałeś, to jest mikrokosmos, który oczywiście wywołuje tęsknotę, ale nie zawsze był taki różowy i dobry, jakby nam się wydawało. No jest to tęsknota za czymś przewidywalnym, za czymś, co dawało poczucie bezpieczeństwa, ale to wcale nie było łatwe życie dla wielu osób, które pracowały w tych państwowych gospodarstwach rolnych. I ten ich trud też opisujesz.
No bo to ciężka, bardzo, bardzo ciężka, skrajnie ciężka fizyczna praca w dużej mierze. To jest taka podstawowa codzienność PGR-ów. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że osoby pracujące w administracji czy zarządzające gospodarstwami państwowymi stanowiły maksymalnie 20% załóg, no to mamy taki obraz jednak mikrokosmosu, w którym większość osób pracuje fizycznie, przy zwierzętach, w polu, przy maszynach również, w magazynach. Opowieść o magazynierach to jest jeszcze inna szkatułka w tej szufladce, może tak to określę. Magazynierzy byli w pewnym momencie uważani za PGR-owską elitę, ponieważ mieli kontrolę nad zasobami. No i tutaj też dochodzimy do momentu, do miejsca, w którym trzeba powiedzieć o minusach wynikających z samej struktury, z samego pomysłu na organizację tych gospodarstw. Mianowicie on był dość hierarchiczny i mało elastyczny do pewnego momentu. Trochę się zaczęło to zmieniać w latach 80. w związku z reformą gospodarczą. Natomiast realnych skutków ta reforma nie przyniosła w takim zakresie, w jakim mogłaby i w jakim było to planowane. Zresztą już w latach 80. było dość jasne, że ten system w ciągu kilku lat się raczej zawali niż odbuduje. W każdym razie magazynierzy ułatwiali, jak to mówią niektórzy, podbieranie, a inni zupełnie wprost wynoszenie albo kradzież. To się czasem pojawia, najczęściej jednak w opowieściach dyrektorów, kierowników, rzadziej wśród tego średniego czy najniższego szczebla w hierarchii PGR-owskiej. Bo to też była bardzo zhierarchizowana struktura i bardzo paternalistyczna, o tym też musimy pamiętać. Więc figura dobrego dyrektora, ojca albo przyzwoitego gospodarza jest cały czas silnie obecna we wspomnieniach byłych pracowników, byłych pracowniczek. No i oczywiście ta struktura podkręcona w pewien sposób też zamknięciem, no, stanowieniem takiego mikrokosmosu, no bo też PGR-y funkcjonowały w dużej mierze w oddaleniu od większych ośrodków. Ta struktura sprawiała, że łatwo też było o takie przemocowe relacje w tych miejscach. Tego tematu również nie unikam. On wypłynął w pewnym momencie. Jego osią jest w książce bardzo wyrazisty monolog osoby, która pracowała na dość wysokim stanowisku w PGR-ze. I to nie związanym z produkcją rolną. Mówię tutaj o kobiecie, która była pielęgniarką i to bardzo wysoko wykwalifikowaną. Trwała w bardzo przemocowym związku. Do jakiego stopnia struktura PGR-owska te relacje cementowała, do jakiego nie, to jest jeszcze trochę inna sprawa, natomiast na pewno funkcjonowanie w takim niewielkim gronie, niewielkim liczebnie też środowisku nie pomagało wyjść z tej relacji. Aczkolwiek w wielu opowieściach pojawiają się też takie sygnały o miękkim, przemocowym zarządzaniu, czy o takich relacjach, na które dzisiaj już sobie nie jesteśmy w stanie pozwolić, ponieważ to nie wypada, to już się nie mieści w kanonie ludzi kulturalnych, ludzi, którzy odpowiadają za pracę czy życie innych osób.
Ale to dotyczy nie tylko takich środowisk, to przecież dotyczy w ogóle zmian społecznych. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy porozmawiali tutaj o tej takiej opozycji, o tym, jak bardzo czasami stawiali się w kontrze właściciele gospodarstw indywidualnych w stosunku do pracowników gospodarstw rolnych, tych dużych PGR-ów.
PGR-y w gruncie rzeczy powstały wbrew interesom rolników indywidualnych, ponieważ rolnicy indywidualni, chłopi, którzy w 1944 usłyszeli obietnicę dotyczącą podziału ziemi dworskiej w związku z reformą rolną, liczyli na więcej. Natomiast ówczesne państwo miało zupełnie inny pomysł na to, jak powinny wyglądać relacje pomiędzy tym, kto jest właścicielem ziemi, kto ją uprawia i kto z tego czerpie korzyści, więc to już na wstępie ten podział był bardzo mocno zarysowany i zasadniczo osoby, które trafiły jako pracownicy do gospodarstw państwowych, były cały czas dworusami, czyli tymi, którzy pracują na cudzy rachunek, nie na swój, nie mają niczego swojego, niczego się nie dorobiły i prawdopodobnie nie dorobią. Ta opozycja trwa do dzisiaj, wydaje mi się, chociaż w różnym natężeniu, w różnych miejscach, bo też nie próbujmy myśleć, że wyłącznie te opozycyjne relacje były czymś oczywistym i czymś, co funkcjonowało na porządku dziennym właśnie w tych kontaktach pomiędzy PGR-em a wsią. To znaczy wieś również czerpała korzyści z tego, że PGR funkcjonował obok i tam były maszyny, tam były zasoby.
Trzeba było się jakoś dogadać. Bardzo często opisujesz relacje międzyludzkie, nie tylko w takim ujęciu ludzie z PGR-u, ludzie ze wsi, ale też te, które panowały między pracownikami, te, które panowały między ludźmi. I często piszesz o tym, że wolałeś milczeć, że zamilkłeś. Czy to rzeczywiście tak było, że bardzo często brakowało słów?
No tak to jest w naszej pracy, że kiedy spotykamy się z bardzo silnymi emocjami, przeżyciami, które mogą nam się wydawać neutralne, jeśli słyszymy o nich w jakichś przekazach, to w sytuacji takiego bezpośredniego spotkania rzeczywiście najlepiej jest zamilczeć, wyłączyć dyktafon, spuścić wzrok albo sięgnąć po chusteczkę, bo osoba, która siedzi naprzeciwko, płacze. Wybucha płaczem. Trzeba się jakoś odnaleźć w tej sytuacji trudnej dla obu stron, ale jednak bardzo przełomowej i oznaczającej, że nasza robota jest skuteczna, ma sens i doprowadziliśmy do pewnego przełomu. I to ostatecznie to jest nasz sukces. Tak myślę. Brzmi to dość cynicznie, wiem, ale jeśli jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której nasi rozmówcy ufają nam do tego stopnia, że pozwalają sobie na tak silne emocje w naszej obecności, to chyba dobrze wykonujemy swoją pracę. Tak myślę.
Książka Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach. Czy ty się obawiasz, czy wręcz czekasz na reakcję bohaterów tej książki?
No niektórzy już czytali fragmenty, prosili o autoryzację. Ja nie opanowałem, bo wiem, że to jest temat dość trudny cały czas i no, dużo wrażliwości. Każdy pokazuje w tym, co mówi i tym, co się, tym, czym się dzieli. Z jednej strony czuję, że to już jest właśnie moment, w którym pępowina powinna zostać ostatecznie przecięta, że ta książka już nie będzie należała tylko do mnie i do redaktorów i redaktorek. No i że czytelnicy również się będą mogli odnosić do tego, co napisałem, do tego, jak przedstawiłem pamięć o PGR-ach. No i czekam na dyskusję również, kontrowersje.
No właśnie, o to chciałam zapytać. Czy liczysz na taką społeczną dyskusję, na społeczny właśnie odzew? Na to, że jest to jakaś, ta książka jest jakimś kijem, który wsadzisz w mrowisko, że będzie?
Nie wiem. Wiesz, no z drugiej strony widzę, że wiele jest chyba jednak głośniejszych problemów w tym momencie w debacie publicznej. Więc z dużą ostrożnością i z dużym dystansem myślę o tym.
Czyli kolejny raz ci ludzie, którzy tak bardzo liczą na to, że ktoś w końcu ich zauważy, przegrają z jakimiś innymi sprawami.
Nie przesądzam, natomiast wolałbym jednak być sceptycznym optymistą w tym momencie niż optymistą, który wyłącznie w naprawdę tęczowych, kolorowych barwach widzi to, co dookoła.
Z czym zostawiasz czytelnika? Bo to jest dla mnie tutaj w tej książce istotne. Zastanawiałam się, czy będzie to tylko książka o żałobie, czy chociaż na moment znajdę w niej coś, co da mi jakąś, coś optymistycznego, może nie nadzieję, ale coś optymistycznego. Z czym chcesz zostawić czytelnika?
No, myślę, że jednak jest sporo fragmentów, które nadzieję dają, które pokazują, że bycie z PGR-u nie oznacza bycia gorszym, bycia mniej utalentowanym. Na pewno oznacza trudniejszy start i mniejsze zasoby jednak, bardziej ograniczone na pewno. Czasem oznacza wyjście z wykluczenia społecznego, ekonomicznego, komunikacyjnego. Natomiast nie oznacza, że całe późniejsze życie również ma być naznaczone tym początkiem, tym trudniejszym startem. Więc chciałbym przede wszystkim, żeby mówienie o PGR-ach było sprawą oczywistą, ale też neutralną. To znaczy, że jeśli ktoś się w tym PGR-ze urodził i wychował, no to jest tak samo normalne jak to, że ktoś inny się urodził i wychował w miejscu, które PGR-em nie było. Chciałbym, żeby określenie jestem z PGR-u było zupełnie neutralne, zupełnie oczywiste i nienaznaczające. Myślę, że to jest to, co najbardziej mi w tym momencie leży na sercu.
A dzisiaj jest.
Nie tylko mnie.
Ciągle naznaczające.
Wydaje mi się, że niestety wciąż tak. Im więcej czasu mija od początku lat 90., tym bardziej zaciera się pamięć o tamtych latach i tamtych problemach. Problemów nam przybywa i one niestety też są bardzo skomplikowane. Może nawet jeszcze bardziej skomplikowane niż te, które dotyczyły transformacji państwowego rolnictwa.
Czy ty już wyszedłeś z tej opowieści?
Trochę
tak,
trochę
wyszedłeś
nie.
Z opowieści?
Trochę z niej wyszedłem, dlatego że się zająłem nieco innymi sprawami. Od marca tego roku, jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, odpowiadam za funkcjonowanie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, więc trochę wyszedłem, ale no to też jest konieczne. Te tematy, które przepuszczamy przez siebie, no nie mogą w nas tkwić nie wiadomo jak długo, bez ustanku. My też musimy te emocje zostawić w którymś momencie i pożegnać się z nimi w pewnym sensie, co nie oznacza zrywania kontaktu z osobami, które nam powierzyły swoje historie. Z jednej strony wyszedłem, z drugiej nie. Teraz zaczynam intensywnie opowiadać o książce Zboże rosło jak las, więc mam nadzieję, że z każdym kolejnym takim wywiadem, taką rozmową, takim spotkaniem i pytaniami, które otrzymuję, będę sobie przypominał jeszcze inne historie, jeszcze inne momenty i wracał do swoich emocji. Też trudnych z jednej strony, ale pięknych. Tak bym to jednak określił. Może to brzmi dość banalnie i to słowo piękne jest już trochę wytarte, ale myślę sobie, że spotkania z osobami, których wcześniej się nie znało i które przynoszą czasem nieoczekiwane rezultaty, to jest właśnie czyste piękno w pracy reporterskiej. Niezależnie od tego, co z tych spotkań wyniknie i jak gorzka lub jak tragiczna historia się będzie kryła za tym spotkaniem, czy jaka historia zostanie opowiedziana podczas tego wywiadu, tej rozmowy, tego wysłuchania. Bo czasem ludzie po prostu mówią, a my tylko notujemy, zapisujemy i przekazujemy dalej ich historię.
No ale to też trzeba umieć słuchać.
No pewnie tak, ale jak to się robi? No ja po prostu słucham. I nie mam takiej recepty. Po prostu wchodzę, jestem sobą, nikogo nie udaję.
Zaspokoiłeś swoją ciekawość?
Myślę, że tak, aczkolwiek na pewno jest jeszcze wiele wątków w tej historii, które można opowiedzieć dokładniej, można je zgłębić. Natomiast myślę, że ja chyba nie jestem odpowiednią osobą, nie mam takiego też temperamentu, by na przykład śledzić niejasności wokół prywatyzacji niektórych byłych państwowych gospodarstw. No tutaj trzeba trochę innego warsztatu, innego usposobienia i innego sposobu pisania również. I bardzo bym się cieszył, gdyby ktoś te wątki chciał podjąć i w pewnym sensie może nawet podyskutować z tym, co ja opisuję i ze sposobem, w jaki ja opisuję tę historię.
To zadam jeszcze pytania o tytuł. Czy rzeczywiście zboże rosło jak las?
No gdzie nie, gdzie tak. Tak, jak najbardziej. Szczególnie tam, gdzie było ono nawożone z powietrza, z samolotów. Było sporo takich samolotów. Na pewno świetnie rosło to zboże właśnie przypominając las na najlepszych ziemiach. Południowe części województwa opolskiego, kombinaty w Głubczycach i w Kietrzu. W Manieczkach rosło również bardzo gęsto. No, na południowym Roztoczu też się takie widoki zdarzały, tak, jak najbardziej. Ono rosło jak las, natomiast to zdanie, które przeczytałem, już nie przypomnę sobie dokładnie, w którym momencie i w którym archiwum, wydało mi się kwintesencją tej nostalgii, tej pamięci za lepszym, poukładanym i stabilnym światem, ale też takim, który dawał poczucie spełnienia. Mimo wszystko, mimo tego znoju, który się no jednak wiązał z pracą na etacie w PGR-ze, mimo tego, że brakowało urlopów, wakacji i wielu spraw, wielu narzędzi i mechanizmów, które są już dla nas w tym momencie bardziej niż oczywiste, to jednak poczucie bezpieczeństwa było większe i stąd ta tęsknota za zbożem, które rosło jak las.
To ta pamięć jest głównie pamięcią o poczuciu bezpieczeństwa?
W dużej mierze tak. Mimo wszystko, mimo że może kwestie ekonomiczne nie były jakoś super rozwinięte wtedy, mimo że się zarabiało czasem poniżej średniej w różnych latach, mimo że dodatkowe godziny, czy dyżury, czy zlecenia też były wyceniane bardzo różnie, no to świat się wydawał bezpieczny. W tym sensie bezpieczny, że przewidywalny i no, w miarę poukładany. Czy to jest jednoznaczne z realizacją wszystkich aspiracji kolejnych pokoleń, to jest już trochę inna sprawa i tutaj się nam ten obraz nieco komplikuje.
No właśnie, chciałam jeszcze zapytać o dziedziczenie tej pamięci.
Dziedziczenie pamięci bardzo często oznacza dziedziczenie wstydu. O tym też jest jeden z rozdziałów. Wydało mi się to tak mocną emocją, że doszedłem do wniosku, że nie mogę nie napisać o tym wstydzie, który się wiąże się z faktem urodzenia, wychowywania w PGR-ze. Zresztą no, wiele osób miało jeszcze w tych książeczkowych dowodach osobistych wpisane jako miejsce urodzenia PGR i tutaj nazwa wsi, nazwa przysiłka, części jakiegoś dużego kombinatu. To był problem. To był problem, który polegał na tym, że podczas przeprowadzki do miasta trudno się przechodziło przez ulicę, na przykład na światłach. albo będąc w jakimś większym mieście, w którym są przejścia podziemne, trudno się było zorientować, w którym kierunku pójść. Ludzie się gubili w takich sytuacjach, musieli prosić o pomoc. I to teoretycznie wydaje się normalne, neutralne, jak się patrzy na to z boku, ale no, jednak skutkowało stresem, wywoływało no, dość silne emocje i to negatywne, że nagle czujesz się bezradny w zupełnie innej przestrzeni, której po prostu nie znasz, bo pochodzisz z innego świata.
Ale to wcale nie trzeba było mieszkać przecież w PGR-ze. Można było mieszkać w zwykłej małej wsi i się nie odnaleźć. PGR dawał chyba, tak mi się wydaje z tych opisów, jednak coś jeszcze, że to był taki mikrokosmos, że stwarzano taki odrębny świat, w którym bardzo często było wszystko i nie trzeba było się z tym światem zewnętrznym prawie w ogóle komunikować, bo była na miejscu szkoła, był ośrodek zdrowia i tak dalej, jakiś sklep, który zaopatrywał, albo ten magazyn, z którego niekoniecznie zawsze zgodnie z prawem się brało różne rzeczy. To jeszcze było spotkanie tego mikrokosmosu, w którym się żyło, z tym, co na zewnątrz.
No to była wręcz konfrontacja. Konfrontacja tego, no właśnie, życia w kokonie w pewnym sensie, życia w mikrokosmosie, który funkcjonował, złośliwi mawiają dzięki kroplówkom z budżetu państwa, bo też powiedzmy sobie szczerze, że wiele PGR-ów bez tych solidnych dotacji i otwartych rachunków kredytowych Banku Gospodarki Żywnościowej po prostu by nie przetrwało. Ta konfrontacja bywała bolesna, natomiast mimo wszystko to poczucie wstydu nie powinno, jestem o tym głęboko przekonany, naznaczać na zawsze.
I to na zawsze jest tutaj bardzo istotnym słowem. Rozumiesz to rozczarowanie ludzi, którzy zostali prawie z dnia na dzień zostawieni sami sobie?
Zastanawiałem się, czy będę w stanie zrozumieć to rozczarowanie. Sam się biłem wiele razy z myślami, czy rzeczywiście bliżej mi ich spojrzenia, czy jednak tego spojrzenia, które no, reprezentowały przez lata instytucje państwowe. I jednak ostatecznie tak, wydaje mi się, że zrozumiałem to spojrzenie osób rozczarowanych, osób, które wciąż uważają, że wydarzyła się zbyt wielka krzywda, o której nie wolno zapomnieć. Tych osób jest coraz mniej oczywiście, no bo ci, którzy kończyli pracę na początku lat 90. w państwowych gospodarstwach, czy ci, którzy przechodzili na emeryturę, no to w dużej mierze są osoby należące do najstarszych pokoleń żyjących w tym momencie w naszym kraju. Więc ta grupa się kurczy, natomiast nie jest na tyle nieliczna, żeby jej nadal nie zauważać.
Ale myślę, że tym, którzy powinni albo chcą po prostu sami z siebie zrozumieć to rozczarowanie spokojnie, możemy polecić książkę Zboże rosło jak las, pamięć o PGR-ach. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Bartosz Panek, autor tej książki, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.